Czy technologia może pomóc ograniczyć skutki starzenia się ludności na rynkach pracy? To jest temat naszego spotkania, a pani profesor Mączyńska już kiwa głową, że nie, tak? Ja poproszę przekazać tam mikrofon.
Ja, jak każdy ekonomista, odpowiem, to zależy. To zależy.
Psychologowie też tak odpowiadają.
Jak wykorzystywana, przy jakiej polityce społeczno-gospodarczej. Ale ja bym chciała, pan redaktor mi zaimponował bardzo w kilku poprzednich panelach, bo pan ciągle przywołuje do porządku rozmówców i jak jakiś rozmówca zacznie używać brzydkich wyrazów typu ROE, ROA albo tam jeszcze inne, to pan doprowadza do porządku. Należy tego i prosi o definicję. I ja bym może chciała tutaj powiedzieć, jak ja pojmuję rewolucję 4.0 i przemysł 4.0, bo to jest istotne, żeby zrozumieć, czy i w jakim stopniu da się to wykorzystać. Otóż skąd się wzięło to 4? No pierwsza to jest wiadomo maszyna parowa, która wyzwoliła świat częściowo przynajmniej od feudalizmu. Potem była i symbolem maszyna parowa. Druga rewolucja symbolem jest żarówka, czyli z wieku pary przeszliśmy do wieku elektryczności. No i to był wielki przełom. Trzecia rewolucja to jest komputer i to jest lata mniej więcej 50. ubiegłego wieku. A czwarta to jest ta, która obecnie stoi u wrót. I teraz co to jest ta czwarta i czym się różni od poprzednich? Wieloma sprawami. I tak się różni, że w zasadzie my wszyscy jesteśmy nowicjuszami. Mało wiemy i ciągle trzeba zadawać pytania, bo prawie nic tutaj, znaczy z jednej strony wydaje nam się, że dużo wiemy, ale tak naprawdę nie dość, że nie wiemy, to jeszcze nie jesteśmy przygotowani. Bo czwarta rewolucja przemysłowa to jest sztuczna inteligencja, ale na czym ona polega? Na sprzężeniu trzech potencjałów. Potencjału fizycznego, czyli jakiejś maszyny, potencjału cyfrowego i potencjału biologicznego. Czyli my możemy być tak oczipowani, że po prostu już nam nic nie będzie potrzebne. Już za chwilę możemy ze stacji benzynowej wyjechać, nie idąc tam do płacenia, bo nasz numer samochodu, który będzie wyświetlony, albo nasze oczipowanie nam wystarczy. Chciałam powiedzieć, że to są rozwiązania dobre i złe i niebezpieczne. W Chinach wykorzystano potencjał sztucznej inteligencji do badania korupcji. No i tak się rozpędziła ta sztuczna inteligencja, że
zaczęła badać korupcję władzy.
Najwyższych poziomów władzy, no i zawieszono program. Więc my mieliśmy tu, ja już za chwilę kończę, ale mieliśmy tu panel o podatku cyfrowym. Jak się okazuje, nikt nic nie wie, nie wiadomo jak to rozwiązać. I wszyscy eksperci...
Mike Pence wie coś na ten temat, zdaje się, że się podzielił ze światem.
Że po prostu, nie wiadomo. I to się nazywa lock-in effect, czyli taki efekt bariery, czyli niedostosowania obowiązujących przepisów do nowych wymogów tych rewolucji cyfrowej. To jest, ja nazywam problem Ubera. Każda branża wkrótce będzie miała swojego Ubera. A jaka była reakcja na Ubera we wszystkich krajach? Zakazać. Najpierw zakazać. I to jest najgłupsze, co możemy zrobić. My nie wiemy, jak to zrobić. Nie wiemy, jak ten podatek cyfrowy zrobić, ale to trzeba zrobić. A czy starzeniu się pomoże i temu, że brakuje ludzi do pracy? Ja uważam, że w dużym stopniu można zdobycze rewolucji cyfrowej wykorzystać w różnym stopniu i do aktywizacji seniorów. Tego niestety my mamy tragicznie zaniedbany problem polityki senioralnej, ale też do utrzymania seniorów należytej zdolności do aktywności rynkowej i kontroli poprzez cyfrowe różne rozwiązania, czyli oczipowanie różne. My to mamy tutaj, ja nie mam tego i nie liczę kroków, ale przecież macie państwo urządzenia, ile kroków tam, no to jest właśnie problem starzenia się, dobrego starzenia się, a dobre starzenie się oznacza, że możemy aktywnie uczestniczyć w rynku.
Ale ja bym tak nie straszył, pani profesor, Keynes pisał o bezrobociu technologicznym jako poważnej chorobie drugiej rewolucji przemysłowej. Mamy czwartą i zdaje się, że ta choroba się nie rozwinęła jakoś specjalnie, to może bardziej optymistycznie trzeba spojrzeć.
To jeszcze do mnie, tak? To ja i wszyscy mówią, że Keynes się pomylił. Ja nie wiem, czy on się pomylił. Ja myślę, że jeszcze ciągle ta perspektywa historyczna jest za krótka, bo ta rewolucja jest inna od poprzednich. I czym się różni? Tym powiedziałam, tym sprzężeniem biologii nawet. Czyli jak pan sobie kupi najnowocześniejszy samochód i zacznie pan patrzeć na piękną dziewczynę, na chodnikiem kroczącą...
Ja mam żonę. na piękne dziewczyny kroczące chodnikami.
To pana samochód natychmiast przywoła do porządku, bo pana zapiszczy i musi pan zacząć patrzeć na jezdnię, a nie
czy
na
sugeruje
dziewczynę.
Pani, że mój samochód będzie sprzężony z moją żoną po prostu?
Nie, z pana gałkami ocznymi. A to właśnie czy żona o tym samym w tym mówię. Będzie miała jakiś udział, to ja nie wiem, to już pana sprawa. W każdym razie to są rozwiązania, co do których nie zdajemy sobie sprawy. No są już bezzałogowe fabryki butów w Niemczech, przeniosła się fabryka butów wielka Adidasa chyba, jeśli dobrze pamiętam. I różne są tutaj. I teraz ta rewolucja, odpowiadając na pana pytanie, były badania oksfordzkie i inne, które pokazują jednak, że na rynek pracy głęboko i ja nie wiem jak to oceniać, ale ogromnie się zwiększa. To jest tak zwany gig economy, czyli praca na zawołanie, praca na zamówienie, czyli zanikanie etatów i tak dalej. Więc to naprawdę my nie jesteśmy do tego przygotowani, a nawet obciążeni starymi nawykami z rewolucji przemysłowej.
Pani nadal z niepokojem na to patrzy. Ja myślę, że może trzeba patrzeć na to z nadzieją w kontekście kryzysu demograficznego.
Ale zaraz, ja tylko powiem, że z tych badań wynika, że to tempo przekładania się na rynek pracy jest inne jednak niż to było w poprzedniej rewolucji. Czyli, że powstawanie nowych zawodów jest większym, mniejszym, znaczy nie nadąża za ubytkiem miejsc pracy. Na razie badania to pokazują.
To oddajmy głos pani profesor Choń-Dominczak, bo pani także w raporcie, relacjonując tylko przy przedstawianiu raportu, zwracała uwagę na to, jak bardzo my nie jesteśmy przygotowani jako te polskie społeczeństwo.
Nie tylko my, ale powiedzmy...
Słychać, tylko bliżej trzeba.
Dobrze. W raporcie faktycznie zwróciliśmy uwagę na kwestię ryzyka bezrobocia technologicznego. Korzystając z metodyki, która już jest stosowana, wychodzi, że faktycznie około połowy miejsc pracy w większości krajów europejskich i także Europy Środkowo-Wschodniej, to są te miejsca pracy, które są zagrożone bezrobociem technologicznym. Co wynika z tego, że coraz częściej w takich rzeczach, o których mówiła pani profesor, pracach manualnych typu właśnie produkcja butów czy czegokolwiek, zastępują ludzi maszyny, ale w bardzo wielu miejscach maszyny ludzi nie zastąpią. I też, co pokazują analizy chociażby Światowego Forum Ekonomicznego, jest też tak, że widzimy, że komputery i ludzie pracują razem. To znaczy właściwie w każdym typie pracy, w każdym typie zatrudnienia widać, że komputery nas wspomagają. Także to nie jest tak, że komputery mogą nas, czy sztuczna inteligencja będzie zastępować ludzi, ale w bardzo wielu miejscach może nas wspomagać. Więc jakby trochę mamy taki optymistyczny akcent, że faktycznie gdzieś ta symbioza czynnika biologicznego, technicznego i cyfrowego może pomóc, szczególnie w świetle tego, o czym mówiliśmy, czyli faktycznie masowego ubytku osób w wieku produkcyjnym, co będzie dotykać szczególnie znowu naszego regionu, Polski, ale także krajów bałtyckich, gdzie te ubytki są bardzo, bardzo wysokie. Musimy na pewno pomyśleć o tym, w jaki sposób to zrobić. Trochę powiedziałabym, jest to pesymistyczne w świetle badań, które patrzą na kompetencje ludzi.
Wszyscy naukowcy SGH mają pesymistyczną perspektywę.
Nie,
znaczy
nie. Bo naukowiec z obowiązku, pani.
Nie, pani
naukowiec z obowiązku ma wątpić.
My przykładamy termometry.
Sceptyczny
tak?
Ma być, ja rozumiem.
Staramy się patrzeć, co się dzieje. I też badania, które są prowadzone przez OECD, badania kompetencji osób dorosłych, pokazują, że faktycznie w naszym regionie i w Polsce mamy stosunkowo dużo osób, które jednak mają na bardzo niskim poziomie umiejętności cyfrowe. Znaczy nie umieją albo w ogóle korzystać z komputerów, albo te ich umiejętności są bardzo niskie. Więc na pewno, żeby wykorzystać szanse, które jednak daje czwarta rewolucja, musimy się do niej przygotować pod względem właśnie takich umiejętności, kompetencji, nawet nie zmian zawodów, bo zawody jedne znikają, drugie się pojawiają. To jest rzecz zupełnie naturalna na rynku pracy. Chodzi o to, żeby budować taki miks umiejętności, które mogą być dostosowywalne, adaptowalne do różnych oczekiwań pracodawców i budować i tak naprawdę przygotowywać ludzi do tego, że my się uczymy przez całe życie, zmieniamy swoje kompetencje przez całe życie, zmieniamy miejsca pracy. Gig economy faktycznie także jest, powiedziałabym, takim przejawem już bardzo dużej mobilności, kiedy na rynku pracy funkcjonujemy bardzo tak etapowo, cząstkowo. Ale to wymaga przede wszystkim inwestycji w nas, w umiejętności i kompetencje ludzi.
Czyli ciągłej zmiany. A jak absolutnie wiadomo, my zmiany się boimy. Panie profesorze, to do pana teraz pytanie. Nieco kontynuując ten wątek, który już podczas poprzedniej rozmowy mieliśmy, choć w trochę innym aspekcie. Pan przed chwilą podkreślił, że pan ma optymistyczne spojrzenie. Tak to, czy to jest szansa na ten problem demograficzny, który mamy, ta czwarta rewolucja? Zakładając, że wszyscy poradzimy sobie z kompetencjami cyfrowymi i z tymi wszystkimi aspektami, o których przed chwilą panie profesor mówiły.
A to założenie jest bardzo istotne i bez tego, bez jego spełnienia to będzie kicha po prostu, to się nie da. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby zacząć od czegoś, co jest poza ekonomią, trochę poza taką normalną ekonomią wąsko rozumianą, czyli od psychologii w gruncie rzeczy i uświadomienia sobie wszystkim, że żyjemy w XXI wieku, podczas gdy granice starości, które ciągle gdzieś tam mamy w tyle głowy wdrukowane, były ustalone w wieku XIX. Żyjemy dłużej, żyjemy zdrowiej, mamy większe możliwości funkcjonowania dłużej i w związku z tym musimy pomyśleć o sobie w kontekście dłuższej aktywności ekonomicznej dla swojego własnego dobra, zarówno psychicznego, jak i ekonomicznego, jak i z punktu widzenia tego, żeby no, świat, w którym żyjemy, mógł się rozwijać. Musimy móc korzystać z tych możliwości, które będą związane z tą rewolucją, która następuje, unikać zagrożeń, które są z tym związane, a do tego potrzebne jest wyprzedzające działanie. I tutaj to słowo chciałem bardzo mocno podkreślić, czyli żeby to dostosowanie nasze do zmiany, to nie było dostosowanie kogoś, kto ma już te powiedzmy 50 lat i nikt go nie chce zatrudnić, bo jego wykształcenie jest co prawda wysokie, kompetencje wysokie, tyle tylko, że mocno przeterminowane, bo one mają 30 lat, a to, w czym się obraca, zostało wymyślone 5 lat temu, prawda? No i zrozumiało, że go nikt nie chce przyjąć i jest kłopot. W związku z tym trzeba po prostu myśleć krocząco o tym, jak zapewnić sobie zatrudnialność w kolejnym okresie swojego życia. I nawet studenci, prawda, uczelni, którym dajemy fantastyczne wykształcenie. Uczymy ich, żeby sobie znaleźli świetne miejsce w gospodarce i z całkiem niezłym skutkiem, ale oni muszą wiedzieć, że to im starczy na 20 lat max.
Trochę mnie pan przerazi, wie pan, panie profesorze, ja mam 44 lata i właśnie pan mi uzmysłowił, że za 6 lat będę miał problem.
No nie, szybciej, już ma pan problem.
Bardzo wam dziękuję.
Właśnie to dokładnie jest tak, że w wieku lat 40 paru trzeba pomyśleć o swojej zatrudnialności w wieku 50 paru lat, i potem w wieku 60 paru lat i w wieku 70 paru lat i to się da zrobić. I teraz jeżeli jesteśmy w konfrontacji młodzi, starzy, prawda, to czym dysponują młodzi, to znajomość nowego wszystkiego, co wchodzi, prawda, i adaptowalność do tego. Starsi mają za to doświadczenie. No ale w świecie, w którym żyjemy, ta młodość, znaczy to czym młodość dysponuje, wygrywa. Ale zwróćmy uwagę, co się stanie, gdy ludzie będą myśleć wyprzedzająco o swojej zatrudnialności. Wtedy w wieku tym trochę starszym będziemy mieli i wiedzę, i zdolność posługiwania się nowymi technologiami, a jednocześnie doświadczenie, większą stabilność wszelaką, prawda, także dorosłość taką prawdziwą. I wtedy ta konkurencja młodszych i starszych może się w ogóle odwrócić, a co najmniej nie będzie tak na korzyść młodych, będzie zrównoważona w całej populacji. Ale
bo
wymaga
już się
to
zmienia powoli.
Tak, ale też trzeba zobaczyć, że tych młodych przychodzi bardzo mało. W związku z tym przedsiębiorcy muszą bardzo dobrze pomyśleć o tym, że jeżeli chcą kogoś zatrudnić, to muszą albo sobie sprowadzić z zewnątrz, albo, i co jest lepsze, zainwestować w to, żeby ludzie w wieku nie starym jeszcze byli w stanie funkcjonować w nowym świecie, w którym nie starzy ludzie biologicznie mogą funkcjonować w nowoczesnym otoczeniu. I to jest wykonalne, tylko wymaga jak gdyby dobrej świadomości dla trzech partnerów. Pierwszy partner to jest sama osoba, która musi wiedzieć, że dużo lepiej być zatrudnialnym niż niezatrudnialnym. Druga to są przedsiębiorcy, którzy bez tego nie będą mieli po prostu pracowników. I trzecie to jest całe społeczeństwo, czyli wszelkie instytucje publiczne, które powinny wspierać coś takiego. I teraz połączenie tych trzech elementów może prowadzić do tego, że ludzie będą dłużej w stanie, będą zdolni, będą chcieli z korzyścią dla wszystkich i dla siebie samych przede wszystkim funkcjonować i korzystać z tej technologii i wtedy ona jest szansą.
Ja niedawno rozmawiałem przy okazji jakiegoś tam forum z kilkoma przedsiębiorcami z branży deweloperskiej i oni wszyscy zgodnie podkreślali, że dziś najlepiej się sprawdza w modelu biznesowym łączenie zespołów, osób z dużym doświadczeniem, a co za tym idzie w starszych, z młodymi, bo właśnie dzięki temu starciu tej młodej energii, entuzjazmu i najnowocześniejszej wiedzy z doświadczeniem i kompetencjami tych osób starszych osiąga się największe efekty.
Inaczej się nie da też.
To bardzo się cieszę, że się w tym obszarze zgadzamy. Panie dyrektorze, to pytanie do pana, bo ja mam takie wrażenie, że sektor publiczny i zmiana oraz nowoczesne technologie to w powszechnym przekonaniu są sprzeczne określenia. Że to sektor publiczny raczej jest najbardziej oporny na zmianę. Może się mylę, niech mnie pan wprowadzi z błędu.
Tak, no myślę, że dokonała się na przestrzeni, bym powiedział, ostatnich 5-10 lat, myślę, że istotna transformacja myślenia na temat cyfryzacji w sektorze publicznym i w coraz większym stopniu próbujemy iść śladami takich krajów jak Wielka Brytania, czy spośród krajów bliższych nam geograficznie Estonia, powoli dążąc do modelu takiego, żeby obywatel nie musiał wychodzić z domu, chcąc załatwić różnego rodzaju sprawy urzędowe. Nawet w raporcie o miastach, który prowadzimy cyklicznie z panem profesorem Orłowskim co 4 lata, jest tam istotny wskaźnik cyfryzacji i też jakby analizujemy, jak też miasta sobie z tym radzą. Chcę przez to powiedzieć, że to jest sprawa polityki zarówno na poziomie krajowym, czyli rządowej, sprawa polityki na poziomie regionalnym i też na poziomie metropolii dużych miast. Obserwuję jakby tutaj dwa takie trendy w takim ujęciu całościowym. Z jednej strony wprowadzenie nowoczesnych technologii, często określa się to mianem smart city, ale to jest moim zdaniem zbyt wąskie podejście, czyli inteligentne systemy sterowania ruchem, czyli to wszystko, co ma ułatwić funkcjonowanie inteligentne miasta i tak dalej. Ale drugi właśnie wymiar to jest taka transformacja funkcjonowania administracji na rzecz cyfrowego kontaktu z obywatelem. I tutaj przykładem jest szereg projektów na przykład związanych z udostępnianiem danych publicznych, miasta, a jeżeli jeszcze weźmie się pod uwagę spółki miejskie i różnego rodzaju agendy publiczne, posiadają niezwykle duży zasób informacji, który może być wykorzystywany w dwóch celach. Po pierwsze, włodarze mogą wykorzystywać to na przykład do poprawy funkcjonowania transportu publicznego, ale z drugiej strony także te dane mogą być udostępniane mieszkańcom na specjalnych platformach i to jest też moim zdaniem taki przykład wyjścia naprzeciw. I jeszcze jedno zdanie dotyczące poprzedniego wątku w dyskusji. Myślę, że tutaj sektor publiczny ma też ogromną rolę do wykorzystania w zakresie przemysłu 4.0 i wpływu na rynek pracy i pewna synergia działań różnych podmiotów jest tu niezbędna. Dlatego, że mówimy o niesłychanie holistycznym też procesie, gdzie jest mowa o nowoczesnych technologiach, o politykach publicznych, o interesie obywatela, rynek pracy, uczelnie wyższe, szkolnictwo zawodowe, cały system też szkolnictwa. To też jest temat rzeka, ale nie chcę już w tej chwili przedłużać.
To ja wszystkich Państwa zapytam, bo pewnie będą to różne perspektywy. W jakim stopniu technologia i cyfryzacja, choćby w sektorze publicznym, zmniejszają Państwa zdaniem wykluczenie zawodowe? Mam tu na myśli szczególnie mniejsze miejscowości. Platforma ePUAP na przykład świetnie usprawnia kontakt z państwem szeroko rozumianym. Ja mieszkam na wsi, już to dzisiaj mówiłem, i ja nie mam czasu pojechać do mojego urzędu, ponieważ funkcjonuję w mieście, ale poprzez tę platformę mogę mnóstwo rzeczy załatwić. To czy pomaga, zapobiega wykluczeniu, czy nie? Tu pani profesor Chłoń-Dominczak.
Moim zdaniem technologia odpowiednio wykorzystana z pewnością zapobiega wykluczeniu. Tak? Oczywiście z jednej strony to są usługi publiczne i faktycznie różnego rodzaju działania, które pomagają w tym, żeby te usługi dostarczać w sposób kompleksowy. To nie jest tylko kwestia relacji między obywatelem a urzędem, ale na przykład już długo dyskutowana, ale coraz częściej praktykowana kwestia tego, że mamy różnego typu usługi publiczne związane chociażby z państwem dobrobytu, które można realizować w sposób zintegrowany. Urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej mogą wymieniać się informacjami o swoich klientach, którzy często są tymi samymi klientami, tymi samymi osobami, i zastanowić się, w jaki sposób zaoferować taki pakiet usług, który pomoże się danej osobie włączyć do społeczeństwa i włączyć na rynek pracy. I ogranicza się konieczność, że ten człowiek musi jeździć z tymi samymi dokumentami do dwóch różnych urzędów w powiecie i w gminie, tylko po to, żeby dostarczyć informacje. To wiele takich rzeczy można zrobić na poziomie usługi. Państwo gromadzi szereg informacji, które też mogą być wykorzystywane do tego, żeby lepiej projektować polityki publiczne. Pan profesor Rocki w rozmowie wspominał o monitorowaniu losów absolwentów. To jest tak naprawdę przełomowy w Polsce system, gdzie łączymy dwa bardzo duże zbiory danych administracyjnych. Rejestr absolwentów i rejestr osób ubezpieczonych w ZUS, dzięki czemu wiemy, jak absolwenci na rynku pracy sobie radzą. Tak? To jest ogromna informacja o tym, jakiego typu kierunki są bardziej, mniej popularne. Czasami bolesna, ale czasami też pokazująca, gdzie jest dobrze, tak? Gdzie są problemy, w jaki sposób te problemy adresować. W systemie teraz też prowadzimy szereg działań związanych z tym, żeby promować uczenie się przez całe życie. Jedną z inicjatyw, którą realizuje Instytut Badań Edukacyjnych, jest na przykład zaprzągnięcie sztucznej inteligencji do tego, żeby identyfikować, jakiego typu umiejętności, wiedza, umiejętności czy kompetencje są tak naprawdę często potrzebowane przy różnych kwalifikacjach, różnych dyplomach, certyfikatach, których także pracodawcy szukają. Dzięki temu można powiedzieć, co jest poszukiwane na rynku pracy, co należy inwestować z perspektywy rozwijania polityki uczenia się przez całe życie. Więc tak naprawdę dane, informacje, które gromadzimy w różnych kontekstach, można dobrze wykorzystać, zaprzęgając do tego technologię i sztuczną inteligencję, żeby powiedzieć, co działa, co nie działa, co możemy zrobić lepiej, żeby tak naprawdę wspierać osoby w ich aktywności i jeżeli nie są w stanie być aktywne w tym, żeby im się po prostu lepiej żyło.
Za chwilę jeszcze wrócimy do tych, chyba że chcą Państwo coś dodać.
Wspierać w tym, to nie jest ich bezpośrednim zadaniem, czyli żeby mogli się zająć swoją robotą, a nie jakimiś sprawami, które nie należą do nich tak naprawdę i powinny z automatu się załatwiać.
Tu do Pana Dyrektora pytanie, bo taki obrazek. Poczta Polska, odbieram przesyłkę poleconą. A tak. Podpisuję awizo, a pani mi podsuwa jeszcze tablet. Ja mówię, to co, teraz mam to samo? Tak, teraz musi pan ten sam podpis złożyć drugi raz. Ja mówię, ale po co? Bo to tamto idzie do systemu, a tamto gdzie też do systemu, ale do innego systemu. To co zrobić, żeby wyeliminować tego rodzaju absurdy, bo to akurat jest kwestia wprowadzania nowych technologii w kompletnie absurdalny sposób i niepotrzebny do niczego. No właśnie.
To po prostu, to jest skandal, że po awizo musimy chodzić na pocztę. Są ogromne społeczne koszty i ja chciałam dodać do tego, co powiedziałam, że właśnie to pokazuje nasz analfabetyzm cyfrowy w naszym kraju. Jesteśmy w ogonie cyfryzacji. To, że na poczcie chodzimy odebrać awizo i to, że stoimy w długiej kolejce, to jest po prostu największa kompromitacja, jaka może się zdarzyć, bo tu nie trzeba sztucznej inteligencji. To wystarczy wykorzystać myślenie ma przyszłość. Ja tylko chciałam powiedzieć, bo pan mnie pewnie, panie redaktorze, już nie dopuści do głosu, ale odpowiedź na pytanie, czy skutki...
Pani skutecznie sama się dopuszcza do głosu, pani profesor.
Czy skutki starzenia, rewolucja na skutki starzenia? Moim zdaniem absolutnie tak, przy dobrej, przemyślanej polityce senioralnej, bo już powinniśmy czytać oświeceniowych myślicieli. Voltaire powiedział, że praca oddala nas od trzech niedoli. Niedoli nudy, niedoli występku i niedoli ubóstwa. No nie wiem, czy seniorzy to ten występek tu pasuje, ale na pewno praca ubóstwo nas oddala też od różnego rodzaju niedoli i dobrze by było, gdybyśmy tym seniorom pozwolili na to, żeby te niedole ich nie dotykały, a dotykają straszliwie. Dotykają straszliwie. Ci ludzie obarczeni analfabetyzmem cyfrowym są po wielekroć poszkodowani, bo muszą ponosić nakłady, których człowiek ucyfrowiony nie ponosi.
Ja bym zaproponował jedną rzecz, żeby przestać używać słowa senior do osób, które mają mniej niż 80 lat, bo to ich w jakiś sposób eliminuje z normalnego życia.
Tak, to jest kamyczek troszeczkę do mojego ogródka mediów. Państwo pewnie wiedzą, w mediach grupę komercyjną określa się jako przedział do 49 roku życia. To jest absurd. Ale zostawmy to, bo chciałbym jeszcze... Byłem świadkiem takiej dyskusji w szkole mojej córki, ma 9 lat. I pani nauczycielka pytała, co dzieci chcą robić w przyszłości, bo to jest ważne, żeby się nad tym zastanawiać. A ja sięgam po dane z raportu, 65% dzieci zaczynających pierwszą klasę dzisiaj będą pracowały w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Jak rozpocząć tę zmianę, bo ją trzeba już rozpocząć. Przyzwyczajanie do tego, że całe życie będziemy się uczyć, o czym pani profesor mówiła, panie dyrektorze.
Tak, to rzeczywiście i to jest jeden z wniosków też państwa raportu przygotowanego przez Szkołę Główną Handlową. Musimy, ja to trochę jeszcze może w szerszym kontekście sektora publicznego osadzę. No nam jest potrzebne takie podejście całościowe do generalnie trochę przewidywania przyszłości, że tak to...
Jak je realizować?
Realizować w taki sposób... I skończę na edukacji, ale zacznę od kwestii gospodarczych. Wydaje mi się, że to jest kwestia sprzęgnięcia kwestii trendów globalnych, ale też z pewnymi specjalizacjami gospodarczymi na poziomie krajowym i na poziomie regionalnym i inwestowania w te gałęzie przemysłu, gdzie my mamy potencjał nauki, gdzie mamy potencjał szkolnictwa wyższego, technologii i gdzie mamy potencjał także biznesu. Do tego trzeba dokooptować całą tą otoczkę edukacyjną związaną z tym, że jeśli naszą przyszłością jest określona dziedzina, to musimy zawczasu pomyśleć o absolwentach. I takie na przykład badania były przeprowadzone na Słowacji, gdzie zidentyfikowano 20 zawodów przyszłości i potem stworzono programy nauczania w szkołach wyższych pod te trendy. Tam oczywiście było dużo łatwiej niż to się dzieje w Polsce. To jest jakby jedna warstwa. A druga warstwa, czy mówię jakby o edukacji już dostosowanej do specjalizacji gospodarczej na poziomie regionalnym, na poziomie krajowym. A druga warstwa, to mam takie wrażenie, że to jest kwestia też zmiany paradygmatu w ogóle systemu edukacyjnego. Kilka czy kilkanaście lat temu wprowadzono do szkoły, to też mówię na przykładzie własnych dzieci, podstawy przedsiębiorczości, no co było zupełnie rewolucyjne, a trzeba iść, myślę, wiele dalej. Jak pytałem mojego syna, który teraz zdał maturę wiele miesięcy temu, na jakie studia idzie, to on nie był w stanie powiedzieć, na jakie studia, ale w końcu w ostatecznym rozrachunku podjął decyzję dość stanowczą i zdecydowaną. To pokazuje,
bardzo że... Bardzo dobrze, jakby, że w ostatecznym rozrachunku.
Tak, ale to też pokazuje, że naprawdę trzeba być elastycznym i uczyć też młodzież elastycznego reagowania na to, co się dzieje. No nie wybieramy teraz, jak wiele lat temu, zawodu na całe życie, tylko też trzeba uczyć dzieci i młodzież tej elastyczności.
To ja do tego zmierzam, bo ja byłem zły. Ja rozmawiałem z nauczycielką mojej córki. Jak? Po co? Po co dziewięcioletnie dzieci pytać, co one chcą robić w życiu? Niech one robią, co chcą, bo mają jeszcze na tyle dużo czasu, że zdążą podjąć decyzję. I tu chciałem nawiązać do idei zwolnionych z teorii. Nie wiem, czy się państwo spotkali. Fundacja Zwolnieni z Teorii, założona przez wtedy licealistów. Dziś już dorosłe osoby, świetnie się organizujące, kilka tysięcy nauczycieli w całej Polsce. Co mówią zwolnieni z teorii uczniom liceów? Nie myślcie o tym, w jakim zawodzie będziecie pracować. Uczcie się tego, jak realizować projekty, współpracować, jak je prezentować, jak sprzedawać swoje pomysły i idee. Zgadzacie się państwo, że to jest ten kierunek? Jak zadawać pytania? Pani profesor.
Absolutnie tak. No, czy jeszcze nawiązując do tych wątków szkolnych, ja myślę, że tutaj jest też ogromna rola tego, żeby uświadamiać rodziców, że nie należy jakby...
Mówić pięciolatce, będziesz doktorem.
To jedno, ale także mówić, że jeżeli nauczyciel od informatyki wymaga od ciebie myślenia jakiegoś algorytmicznego i zrobienia czegoś, to ten nauczyciel jest zły, bo powinien cię uczyć w jakiś sposób klikać myszką. Ja niestety w szkole przeżywam mojego dziecka właśnie sytuację, kiedy okazuje się, że klikanie myszką jest lepsze niż myślenie algorytmiczne. I na to rodzice się zgadzają, więc to jest także praca z rodzicami, żeby oni byli świadomi, że nasze dzieci będą żyły w świecie, w którym, który dla nas jest zupełnie nieznany. I my musimy, nie tylko jako nauczyciele, nie tylko jako osoby odpowiedzialne za politykę publiczną, ale także jako rodzice, mieć świadomość, że my szykujemy dzieci na to, co jest absolutnie nieznane. I musimy ich do tego przygotować.
Bardzo proszę, ale to jedno. Przepraszam Państwa, niestety.
Pytanie, jedna konstatacja. Mam 64 lata, Krzysztof Zieliński, jestem informatykiem i chciałem powiedzieć Państwu jedną rzecz. Ja się uczyłem informatyki w szkole średniej, kiedy jeszcze nie było komputerów. I to jest odpowiedź na wiele pytań, które tutaj padły. To się musi dzisiaj już zaczynać w szkole podstawowej. I tyle.
To ja pozwolę sobie na koniec na też osobistą refleksję z kolei zajęcia z informatyki u mojego syna w szkole średniej, gdzie nauczyciel na pierwszej lekcji powiedział, kochani, na początek ja wam powiem, o czym powinniśmy się uczyć, a potem wy mi powiecie, czego wy mnie chcecie nauczyć. Bo mam świadomość tego, że macie kompetencje informatyczne w pewnych obszarach na dużo wyższym poziomie niż ja i wszyscy na tym skorzystamy, czy się zgadzacie, cała klasa podniosła ręce do góry. Zgadzacie się Państwo, że to dobry pomysł? Bardzo dziękuję za udział w tym krótkim panelu, bo jeszcze długo moglibyśmy rozmawiać.